Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Za nami pierwszy dzień obrad Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wśród wielu wystąpień, wielu ciekawych spotkań, niewątpliwie na plan pierwszy wysuwają się dwa wystąpienia, których autorami są Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, i Mark Carney, czyli premier Kanady. Pierwsze wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych jest istotne z tego punktu widzenia, iż narastają te spory między Waszyngtonem a Brukselą, między Stanami Zjednoczonymi a poszczególnymi krajami europejskimi, że Stany Zjednoczone dokonują bardzo istotnej transformacji swojej wielkiej strategii, swojego, no właśnie, kierunków polityki zagranicznej, kierunków polityki bezpieczeństwa. I Donald Trump w swoim długim wystąpieniu, oprócz bardzo silnego wątku takiego egocentrycznego, również poruszył kilka kwestii geopolitycznych. No i warto rzeczywiście się temu przyjrzeć, przeanalizować. Natomiast kanadyjski premier miał wystąpienie, w którym no, znajdujemy szereg bardzo interesujących wątków z punktu widzenia takiego realistycznego spojrzenia na stosunki międzynarodowe. W dość chłodny sposób Carney no, wypunktował te najistotniejsze kwestie zmieniającego się porządku międzynarodowego, tego, że upada na naszych oczach system oparty na wartościach, że to była iluzja, mówi kanadyjski premier. Warto się temu przyjrzeć z perspektywy Polski. Będę to dla Państwa analizował także przez ten pryzmat polskiej polityki i bardzo wielu iluzji, fantasmagorii charakterystycznych dla polityków III Rzeczpospolitej. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku przeanalizuję te dwa przemówienia, a ja Państwa już tradycyjnie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Zachęcam Państwa do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do analizy pierwszego wystąpienia. Prezydent Stanów Zjednoczonych zabrał głos na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Jego przemówienie z 21 stycznia 2026 roku, przemówienie długie, było i jest analizowane na całym świecie, zwłaszcza w kontekście tych napięć między Stanami Zjednoczonymi a Europą, między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No i warto przeanalizować poszczególne części właśnie tej wypowiedzi, tym bardziej, że Trump mówił, iż spotkał się z wieloma przyjaciółmi, ale także z niewielką grupą wrogów. No i warto tutaj zobaczyć, jak rozłożył akcenty amerykański prezydent, tym bardziej, że no, jest to już po pierwszym roku obecnej kadencji. Trump świętował pierwszą rocznicę swojej, no, inauguracji swojej prezydentury. Pamiętamy, to zaprzysiężenie było 20 stycznia 2025 roku. I przy tej okazji nie omieszkał Trump się pochwalić. Pochwalić, że po 12 miesiącach jego rządów gospodarka amerykańska, jego zdaniem oczywiście, kwitnie. To będzie kolejny cytat. Wzrost gospodarczy eksploduje, wydajność produkcji się zwiększa, inwestycje rosną, wzrastają dochody, inflacja została pokonana, a wcześniej otwarte granice zostały zamknięte. USA są w tym momencie w trakcie najszybszego zwrotu w gospodarce w historii naszego kraju. Koniec cytatu. Tak komentował ten pierwszy rok, no właśnie, ten pierwszy rok swojej kadencji Donald Trump, i wiele także mówił o gospodarce, o tym, że udało mu się uporać ze stagflacją, że dzisiaj ta bazowa, czy przez ostatnie 3 miesiące bazowa inflacja wynosi 1,6%, podczas gdy wzrost za kwartał jest przewidywany na poziomie ponad 5%, i tak dalej, i tak dalej. I jako taka klamra tej wypowiedzi na tematy gospodarcze, to jest cytat: rok temu byliśmy martwym krajem, dziś jesteśmy krajem, którego gospodarka rozwija się najlepiej na świecie. Stany Zjednoczone to potęga gospodarcza. Gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat. Wy idziecie za nami na szczyt i razem z nami spadacie. Myślę, że nigdy w przyszłości tak szybko nie wzrastaliśmy. Koniec cytatu. Widać bardzo silny egocentryzm, bardzo no, silny taką chełpliwość, co jest stylem bardzo charakterystycznym dla 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i następnie Trump przeszedł do stwierdzenia, że wiele państw europejskich skorzystałoby, gdyby poszło drogą Stanów Zjednoczonych. No i tutaj władzom państw europejskich Trump zarzucił nie bez przyczyny i nie bez, że tak powiem, nie bez racji, błędną politykę migracyjną. No, tu można byłoby wiele na ten temat powiedzieć. Ewidentnie to jest coś, co pobrzmiewa jeszcze od czasu podpisania przez Trumpa Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Podpisał ją w listopadzie ubiegłego roku i tam też była opisana ta groźba wymazania cywilizacyjnego Europy w kontekście i błędnej polityki migracyjnej, i chociażby tej błędnej polityki klimatycznej. Wspomniał także o doprowadzeniu w Europie do wysokiej inflacji, no i jako konkurencyjny model rozwoju gospodarczego wskazał gospodarkę amerykańską. Mówił właśnie o zamykaniu różnego rodzaju przedsiębiorstw energetycznych i mówił o tym, że zamiast tracić pieniądze na wiatraki, są one likwidowane w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Mówił o obniżaniu podatków, o podnoszeniu ceł. No, krótko mówiąc, przedstawiał Europie Stany Zjednoczone jako silny kontrast. Następnie prezydent Trump poruszył temat Grenlandii i tutaj wspomniał o niewdzięczności Danii za pomoc udzieloną przez Stany Zjednoczone w okresie II wojny światowej. Ten temat niewdzięczności poszczególnych przywódców czy krajów powraca w wypowiedziach Trumpa. Mówił o tym, że Dania padła po 6 godzinach walki, ulegając Niemcom, że nie była w stanie bronić ani siebie, ani Grenlandii, że Grenlandia jest potrzebna oczywiście dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I że tutaj to jest też ważny element, że zadeklarował amerykański prezydent, iż nie użyje siły zbrojnej do opanowania Grenlandii. Takie słowa padły w Davos. Pytanie, czy są prawdą, czy są blefem, czy już oba kraje się porozumiały. Tego nie możemy wykluczyć, że już bardzo zaawansowane rozmowy są toczone i jakaś formuła prawna jest rozważana. Tutaj nie padły żadne konkrety. Przypomnę tylko, że wśród różnych wariantów, pomijając kwestię zajęcia militarnego, mówiło się o sprzedaży Grenlandii za 700 miliardów dolarów, o ewentualnym podziale Grenlandii na wzór podziału wyspy Hans, czy też o rozszerzeniu, czy aneksie, czy jakimś nowym traktacie na wzór tej umowy z 1951 roku, gdzie Amerykanie zdobyliby znacznie większą autonomię, a być może nawet dzierżawę na 99 lat tej wyspy. Różne opcje są na stole, różne scenariusze są rozważane. Faktem jest, że Trump podkreśla, że jest to kluczowa lokalizacja między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami, że obecnie ma ogromne znaczenie, znacznie większe niż miała w przeszłości, i że zapewniał, że Stany Zjednoczone nie chcą kontroli nad Grenlandią ze względu na surowce, które się tam znajdują, tylko ze względu na kwestie, no właśnie, bezpieczeństwa narodowego, geostrategii i tak dalej. Krótko mówiąc, Trump bardzo mocno wyartykułował kwestię, no, dowodu posiadania, że musi nastąpić transakcja, która potwierdzi prawa własności Stanów Zjednoczonych do Grenlandii. No, jednocześnie żalił się na NATO, mówił, że Stany Zjednoczone tak wiele dają, a tak mało otrzymują w zamian. I mu przywołał swoją krytykę NATO, mówiąc o tym, że właśnie poszczególne państwa członkowskie mało się składają na utrzymywanie Sojuszu Północnoatlantyckiego i tak dalej, i tak dalej. Bardzo istotne jest to, jeszcze raz podkreślam, że Trump bardzo wyraźnie wyartykułował w Davos chęć posiadania przez Stany Zjednoczone Grenlandii. Jednocześnie wspomniał amerykański prezydent, że pracuje nad zakończeniem wojny Rosji z Ukrainą, że pracuje nad tym już od roku. No i że w tym czasie pochwalił się, że zakończył 8 wojen, że w ciągu jednego dnia zakończył wojnę Armenii z Azerbejdżanem, która trwała 35 lat i tak dalej, i tak dalej. No, ta kwestia tych 8 wojen była już przeze mnie poruszana w podcaście geopolitycznym. Nie wygląda to tak ani kolorowo, ani tak triumfalistycznie, jakby chciał Donald Trump. Trump. Wiemy, że Departament Stanu chwalił się w mediach społecznościowych, że 8 wojen zostało zakończonych w ciągu 8 miesięcy, na co złośliwi odpowiadali, że poszczególne kraje nawet nie wiedziały o tym, że te wojny zostały zakończone, a przynajmniej część z nich. Patrząc na to, jak wygląda kwestia zakończenia wojny między Izraelem a Hamasem, no to rzeczywiście, to rzeczywiście można dać tutaj nie, bardzo, bardzo duży znak zapytania, i to delikatnie mówiąc. Czyli tytuł własności Grenlandii Stany Zjednoczone bardzo mocno wyartykułowały, podkreślił Trump, że Amerykanie potrzebują Grenlandii do budowy tak zwanej tarczy antyrakietowej, określanej jako złota kopuła, że ma ona chronić także Kanadę. Tutaj odniósł się w niewybrednych słowach dosyć do Marka Carneya, czyli premiera Kanady, mówiąc, że Kanada żyje dzięki USA. To są słowa Trumpa. I tak dalej. To przemówienie zresztą kanadyjskiego premiera jest bardzo, bardzo interesujące i odniosę się do niego. Musimy sobie zdawać sprawę o tym, że te wszystkie wypowiedzi Trumpa w Davos o sukcesach swojej administracji w walce z przestępczością, z nielegalną imigracją i tak dalej, to też jest bardzo ważny element kampanii wyborczej, która już się toczy w Stanach Zjednoczonych oczywiście takiej nieformalnej kampanii wyborczej, która toczy się przed wyborami połówkowymi zapowiedzianymi na listopad bieżącego roku. Pamiętajmy, że w tym roku Amerykanie będą obchodzić 250-lecie swojej niepodległości. Będą bardzo takie huczne obchody tego dnia 4 lipca 1776 roku. I niewątpliwie te huczne obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych będą wykorzystywane i przez Partię Republikańską, i przez ruch MAGA, i przez samego Trumpa do tego, aby właśnie odpowiednio przygotować wyborców przed tymi listopadowymi wyborami. I tego typu wypowiedzi, jak w Davos, też są niezwykle, niezwykle istotne i ważne, i też należy to interpretować przez pryzmat wewnątrzamerykański, nie tylko tych relacji zewnętrznych. Co do kwestii chińskiej, co do kwestii relacji Stanów Zjednoczonych z Chinami, to wypowiadał się dosyć ciepło na temat Xi Jinpinga. Wiemy doskonale, że jest przygotowywane spotkanie między Xi Jinpingiem a Donaldem Trumpem. Pytanie, kiedy się on odbędzie, czy w marcu, czy w kwietniu, to w media podają różne możliwe daty. Co do wojny na Ukrainie, to oczywiście Trump przypomniał, że gdyby on nie wygrał wyborów, to być może doszłoby do III wojny światowej. To jest jak mantra powtarzane od czasu kampanii prezydenckiej w USA od jesieni 2024 roku. No, czy jest blisko od zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą? No, tutaj Trump jakby wymijająco odpowiedział, mówił o ogromnej nienawiści między Putinem a Zełenskim. To tak też taki charakterystyczny element tejże narracji. I właściwie poza taką charakterystyczną stylistyką Donalda Trumpa, chwaleniem się, przechwalaniem się, bardzo mocno egocentryczną wypowiedzią, no, z tych konkretów, no, to jest kwestia Grenlandii i Rady Pokoju. I Rady Pokoju Stany Zjednoczone na razie spodziewają się, że w pracach Rady w pierwszej fazie będzie brać udział około 30 państw. To tyle, jeśli chodzi o wystąpienie Donalda Trumpa. Można byłoby oczywiście jeszcze wiele mówić, wiele powtarzać, wiele wyciągać takich charakterystycznych wypowiedzi właśnie z tego przemówienia, które krytykują chociażby wiatraki, energię odnawialną, czy właśnie tę politykę klimatyczną, ale to jest właściwie powtarzanie tego, co już znamy. Bardzo istotna jest ta kwestia Grenlandii i tych rozbieżności między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Wśród licznych wystąpień podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, z punktu widzenia geopolitycznego, zdecydowanie warto spojrzeć na tę wypowiedź kanadyjskiego premiera Marka Carneya. Mark Carney, no, właściwie przedstawił taką geopolityczną ocenę z bardzo ciekawymi odwołaniami. Myślę, że ona jest szczególnie istotna, ważna dla oceny tych przemian geopolitycznych, które dzieją się dziś na świecie. Na tle dość chaotycznego wystąpienia Donalda Trumpa, na tego właśnie takiego mocno egocentrycznego, ta wypowiedź premiera Kanady jest taką chłodną analizą, można powiedzieć. tej rzeczywistości międzynarodowej. I to właściwie taką wypowiedzią, o którą byśmy nie podejrzewali człowieka wywodzącego się z kręgów liberalnych, z kręgów, które jeszcze do niedawna bardzo mocno zachwalały ten liberalny ład gospodarczy. Właściwie szeregu wypowiedzi, szeregu fragmentów tego przemówienia nie powstydziłby się nie jeden analityk odwołujący się do szkoły realistycznej. I warto zwrócić uwagę, że już na samym początku Mark Carney mówi o tym, że żyjemy w epoce rywalizacji wielkich mocarstw, natomiast porządek oparty na zasadach słabnie. No i mamy w tym przemówieniu cytat z Tukidydesa, że silni robią to, co mogą, a słabi muszą znosić to, co muszą. To jest klasyka tak naprawdę szkoły realistycznej. Ten cytat z Wojny Peloponeskiej Tukidydesa jest no właśnie takim nieodłącznym elementem tej analizy realistycznej. I mówi Mark Carney w tym swoim wywodzie, że dziś istnieje silna skłonność, aby się dopasowywać, aby iść z prądem, aby się dogadywać, ustępować, unikać kłopotów, mieć nadzieję, że uległość kupi bezpieczeństwo, jak to określił Carney, powołując się jednocześnie na Wacława Havla, który w 1978 roku napisał taki esej zatytułowany Siła bezsilnych. No i tam zadawał pytanie, w jaki sposób system komunistyczny podtrzymywał swoje istnienie. No i w tej ilustracji swojej wypowiedzi kanadyjski premier, odwołując się do Wacława Havla, przytaczał taki, można powiedzieć, taki, dawał taki przykład małego sklepiku, gdzie każdego ranka sklepikarz umieszczał w witrynie tabliczkę z napisem "Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się". I dodawał, że nikt w to nie wierzył, ale każdy umieszczał taką tabliczkę, bo wszyscy na tej ulicy umieszczali, bo nikt nie chciał mieć po prostu kłopotów. Chciał zasygnalizować tylko i wyłącznie posłuszeństwo, żyć w zgodzie, nie wychylać się i tak dalej. W związku z czym system mógł trwać nie tylko dzięki przemocy, ale także poprzez uczestnictwo zwykłych ludzi w takich właśnie ideologicznych rytuałach. Havel nazywał to życiem w kłamstwie. No i właśnie do tego się odwoływał Mark Carney w swoim wystąpieniu z 21 stycznia bieżącego roku. Myślę, że abstrahując od kwestii spraw międzynarodowych, od kwestii wielkiej polityki, wielkiej strategii, można to spokojnie odnieść do także tego przysłowiowego naszego podwórka, patrząc na kwestie chociażby relacji z Ukrainą i tego, jak wiele osób tak naprawdę sprzeciwia się bezwarunkowemu wspieraniu Ukrainy, ale boi się tego wyrażać. No właśnie, bo woli sygnalizować posłuszeństwo, żyć w zgodzie, nie wychylać się i tak dalej. Dlatego ten system trwa, zadłużając Polskę, zadłużając Polaków, zadłużając kolejne pokolenia. Natomiast wracając do kwestii porządku opartego na zasadach, tego liberalnego porządku, mówi Mark Carney, że Kanada przystąpiła do niego, ponieważ chwaliła te zasady, korzystała z przewidywalności, dzięki temu można było prowadzić politykę opartą na wartościach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przyznaje z rozbrajającą szczerością premier Kanady, że ta opowieść o porządku międzynarodowym opartym na zasadach była od początku częściowo fałszywa, że najsilniejsi po prostu wyłączali się sami z tych reguł, kiedy było to dla nich niewygodne, kiedy trzeba było użyć siły, tak jak atakując na przykład Amerykanie Jugosławię w 1999, czy atakując Afganistan w 2001 roku, atakując Irak w 2003 roku. W naturalny sposób Amerykanie wyłączali się z reguł tego liberalnego porządku międzynarodowego, narzucając zasady, jakie były akurat dla nich wygodne, posuwając się do kłamstwa, do dezinformacji, tak jak Colin Powell na forum ONZ na początku 2003 roku. Natomiast ta fikcja, jak powtarza Mark Carney, była użyteczna, że amerykańska hegemonia, ta jednobiegunowa chwila zapewniała dobra publiczne. No i tutaj kanadyjski premier wymienia te dobra publiczne. Otwarte szlaki morskie, czy ta swoboda żeglugi po morzach i oceanach, stabilny system finansowy, oparty oczywiście o system petrodolara, bezpieczeństwo zbiorowe, no oczywiście w cudzysłowie bezpieczeństwo dla posłusznych wobec tego atlantyckiego porządku, i które było egzekwowane przez ponad 700 baz amerykańskich wojskowych na świecie, no i ramy rozwiązywania sporów w tym ładzie liberalnym, gdzie istniało szereg organizacji międzynarodowych w sposób istotny utrzymywanych przez Stany Zjednoczone, które, no właśnie, pozwalały rozpatrywać spory, ale według pewnej matrycy. No i jak to podsumował Mark Carney, kraje takie jak Kanada, ale też można powiedzieć spokojnie, kraje takie jak Polska od 1999 roku, umieszczały tabliczkę w oknie. Uczestniczyliśmy wszyscy jako też, no, biernie jako obywatele w takich rytuałach, gdzie politycy zaczęli mówić o tym, że właściwie to Polska sobie kupiła polisę ubezpieczeniową w Stanach Zjednoczonych i wystarczy tylko umieszczać tę tabliczkę właśnie w oknie, mówić, że Stany Zjednoczone są wielkie, że jesteśmy bezpieczni, że podstawą jest sojusz, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, i to gwarantuje Polsce aż po koniec historii właśnie bezpieczeństwo. Natomiast no, ten rozdźwięk między retoryką a rzeczywistością był coraz bardziej dojmujący, co bardzo, bardzo dobrze uchwycił właśnie kanadyjski premier. Mówiąc wprost, to jest cytat: ten układ już nie działa. Powiedzmy to wprost. Znajdujemy się w momencie zerwania, a nie przejścia. W ciągu ostatnich 2 dekad seria kryzysów finansowych, zdrowotnych, energetycznych i geopolitycznych obnażyła ryzyka skrajnej integracji globalnej. Koniec cytatu. To też zawoalowana krytyka tej formy globalizacji, którą dzisiaj obserwujemy. I mówiąc o tym, krytykując ten ład międzynarodowy, obnażając jego fałsz, Mark Carney mówi o tym, że instytucje multilateralne, na których opierały swoje bezpieczeństwo państwa małe i państwa średniej wielkości, czyli cała ta architektura, nazwijmy to, zbiorowego rozwiązywania problemów, znajduje się obecnie pod potężną presją. No, czyli znajduje się po prostu w ogromnym kryzysie, i państwa takiej średniej wielkości, patrząc na liczbę ludności, chociażby, no takie państwa jak Polska, muszą rozwijać większą autonomię strategiczną w obszarze energii, żywności i surowców krytycznych. Czyli krótko mówiąc, znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości w roku 2026, mówi kanadyjski premier. Instytucje multilateralne, świat oparty o zasady, po prostu się kruszy na naszych oczach. Decydenci przez ostatnie dekady wierzyli w iluzję, póki było to oczywiście, ta wiara przynosiła jakieś tam korzyści, bo dawała możliwość przeczekania, wykorzystania jeszcze dywidendy pokoju. Natomiast w tym momencie, no, prawda jest taka, że kończy się ten czas prosperity geopolitycznej dla sporej części amerykańskich sojuszników, a zaczyna się sygnał alarmowy i zaczyna się konieczność dbania o własną autonomię strategiczną. I to jest niezwykle, niezwykle interesujące. Z punktu widzenia Kanady widzieliśmy, jak to wygląda. Próba ocieplenia relacji z Chinami, no co, biorąc pod uwagę tak ścisłe relacje Kanady ze Stanami Zjednoczonymi, wydaje się być raczej, no, takim zabiegiem mało skutecznym w krótkiej perspektywie. Oczywiście można mówić o wartościach, o negocjowaniu różnego rodzaju umów o wolnym handlu i tak dalej, jako pewnym ekwiwalencie takiej autonomii strategicznej, ale prawda jest taka, że w kwestii takiej polityki realnej, kraje takie jak Kanada dzisiaj mają potężny problem. Owszem, kanadyjski premier powiedział, że w kwestii suwerenności władzy duńskiej nad Grenlandią Kanada cały czas popiera Duńczyków, mówi o zobowiązaniach wynikających z artykułu 5, no ale z drugiej strony przyznaje, że taka ślepa wiara w instytucje, ślepa wiara w prawo międzynarodowe, no po prostu może skończyć się bardzo źle, że w świecie rywalizacji mocarstw No, jest to potężne zagrożenie dla bezpieczeństwa państw małych i średnich. Te słowa kanadyjskiego premiera powinny być moim zdaniem uważnie analizowane przez establishment polityczny III Rzeczpospolitej, ludzi, gdzie część jeszcze decydentów, część polityków żyje w urojonym świecie Pax Americana, w urojonym świecie wartości liberalnych, jakiegoś porządku opartego o prawo międzynarodowe, o instytucje właśnie regulujące różnego rodzaju spory i tak dalej, i tak dalej. No, czas się obudzić, czas zobaczyć, że tworzy się nowy koncert mocarstw, tworzą się nowe strefy wpływów, że liczy się realna siła, że Polska może bardzo szybko stać się, no właśnie, takim daniem na talerzu, używając tej przenośni, że może stać się także, no, że się znaleźć między trybami wielkich mocarstw i warto tutaj zastosować politykę realistyczną. Ja od wielu lat mówię o tym, że Stany Zjednoczone będą się wycofywały z roli gwaranta dóbr publicznych. To, o czym powiedział Mark Carney 21 stycznia 2026 roku, część analityków, część badaczy w Stanach Zjednoczonych, takich jak Joseph Nye Jr., mówiła już w roku 2017, nazywając zresztą to wszystko, te mechanizmy, te procesy pułapką Kindlebergera. Ja również w Polsce próbowałem o tym, znaczy mówiłem o tym i próbowałem sygnalizować, alarmować, że Polska może stanąć w obliczu bardzo potężnego problemu w naszym bezpieczeństwie, no ale oczywiście to wszystko było zagłuszane przez to powtarzanie o Pax Americana, o tym, że Polska jest bezpieczna, bo jest w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy posłuchać, co mówił Donald Trump i co mówił Mark Carney właśnie podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, aby uświadomić sobie grozę sytuacji, w której znajduje się dzisiaj państwo polskie. Mam nieodparte wrażenie, że spora część establishmentu politycznego III RP jeszcze nie do końca to rozumie. Dziękuję Państwu za uwagę.